Drodzy Państwo, dzisiejsza katecheza zakończy rozważanie modlitwy pańskiej. Rozważymy ostatnie wezwanie, ostatnią prośbę modlitwy pańskiej, ale zbaw nas ode złego. Są to numery w katechizmie od 2850 do 2854. Ale nas zbaw ode złego. Czytamy w katechizmie. Ostatnia prośba do naszego Ojca jest również zawarta w modlitwie Jezusa. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz byś ich ustrzegł od złego. Jest to, dodajmy od siebie, modlitwa arcykapłańska, którą Jezus wypowiada podczas ostatniej wieczerzy. I dalej mówi tekst katechizmu. Dotyczy ona każdego z nas osobiście, ale zawsze właśnie my modlimy się w komunii z całym Kościołem i o wybawienie całej rodziny ludzkiej. Modlitwa pańska ciągle otwiera nas na ekonomię zbawienia. Nasza współzależność w dramacie grzechu i śmierci staje się solidarnością w ciele Chrystusa w komunii świętych. Mówimy, ale nas zbaw ode złego. Wyrażenie świadomości wspólnoty. Mówimy nas. Modlimy się jako my. Komunia z całym Kościołem. O tym nam mówi katechizm bardzo jasno. Solidarność, współzależność w dramacie grzechu. I też wspólnie modlimy się do Boga, aby w naszej intencji nas wszystkich, nie modlimy się jak podczas całej modlitwy pańskiej, tylko za siebie, nie mówimy ja, ale mówimy my, od początku, mówimy Ojcze nasz i aż do końca, ale nas zbaw ode złego. Dalej, ta modlitwa wyraża też świadomość tego, że to Bóg nas zbawia. Mówimy do Boga, to Ty Boże, Ty Ojcze, który jesteś w niebie, Ty Ojcze Wszechmogący nas zbaw, bo my sami siebie nie zbawiamy, to nie ja siebie zbawiam, to Ty Boże mnie zbawisz, Ty Boże mnie zbawiasz. Ta prośba wyraża również świadomość tego, że stając przed złym, nie mogę stawać sam, ja jako ja, bo przegram. Mówi Księga Rodzaju bardzo jasno o wężu. Wąż, symbol szatana w Księdze Rodzaju. A wąż był bardziej przebiegły niż inne wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Diabeł jest przebiegły, diabeł jest inteligentny. Dlatego do diabła nie możemy iść sami, nieuzbrojeni, niewzmocnieni przez Boga. Stajemy przed Bogiem i mówimy: Boże, Ty bądź moją tarczą, Ty mnie zbawiasz, nie ja sam siebie wyzwalam od złego. To byłby grzech pychy i diabeł na to tylko czyha, abyśmy uwierzyli w swoje własne siły, bo wtedy już nas ma, wtedy już przegraliśmy. To Ty, Boże, nas zbawiasz. Świadomość tego, kim jest Bóg, kim jestem ja i kim jest szatan, kim jest diabeł. I dalej, ode złego nas zbaw. Katechizm wyraża tę modlitwę ode złego, pisząc to słowo z dużej litery, ode złego. A więc tutaj nie chodzi o, nie mówi, wybaw nas od zła, jako pewna sytuacja, zachowaj nas, Boże, od nieszczęścia. To nie jest tylko ten sens tej modlitwy, ale ode złego, złego z dużej litery. Mówimy o złu osobowym, mówimy o tym, który jest zły, mówimy o szatanie, a więc Ty, Boże, wybaw nas od szatana, od złego. Kim jest szatan? Mówi dalej katechizm, czytamy, zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją. No właśnie, nam nieraz grozi taka pokusa, ale czytajmy dalej, zaraz dopowiemy sobie. Nie jest abstrakcją, ale oznacza osobę, szatana, złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu. Diabeł, diabolos, jest tym, który przeciwstawia się zamysłowi Boga i jego dziełu zbawienia wypełnionemu w Chrystusie. Zło osobowe, nie idea. Gdzieś nam nieraz grozi taka pokusa banalizowania zła, banalizowania szatana. Pokusa patrzenia na szatana jako postać z jasełek, postać z szopki, z której się śmiejemy, która jest taka no nieporadna, która nas wcale nie przeraża, a raczej rozśmiesza. Diabeł, co najwyżej, z wiersza pani Twardowska, który ucieka przed panią Twardowską, który jest de facto niegroźny, właśnie godny jedynie śmiechu, uśmiechu. Banalizowanie zła. Nie. Zło, diabeł jest, nie można go banalizować. Jest inteligentny, jest to zło osobowe, jest, jak też widzimy wokół siebie, patrzymy na historię świata, na historię, na dzień dzisiejszy, jest skuteczny. Jego działanie jest widoczne w świecie. Nie, to nie jest diabeł jasełkowy, z którego się możemy pośmiać. Mówi dalej katechizm właśnie w tym kontekście. Od początku był on zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł jest zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa. Święty Jan, Ewangelia to mówi według świętego Jana, rozdział 8, werset 44. Szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię, dodaje Księga Apokalipsy, rozdział 12, werset 9. Z diabłem nie dyskutujemy. Zobaczmy, Jezus na pustyni, kiedy jest kuszony przez diabła, nie dyskutuje. Idź precz, szatanie, idź precz, szatanie. Ewa w raju dyskutuje i wiemy, do czego to doprowadza. Diabeł jest inteligentniejszy, jest sprytniejszy od nas. Ojcem kłamstwa jest. Nie mówi łopatologicznie zgrzesz, bo wie, że tak nic nie osiągnie, ale nam pokazuje grzech pod pozorami dobra. Diabeł w raju tylko stawia pytania. On się nie pyta. Nie mówi zrób tak. Mówi, czy to prawda? I tutaj już kłamie, ale on, o, ja się tylko pytam, gdyby ktoś się do tego przyczepił. On stawia pytania. Inteligentny. I mówi dalej katechizm. Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły na świat, ale również po jego ostatecznej klęsce całe stworzenie będzie uwolnione od grzechu i śmierci. Wiemy, że każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. lecz narodzony z Boga strzeże go, a zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Dodajmy jeszcze, drodzy Państwo, w innym miejscu spójrzmy, co mówi katechizm na temat szatana, diabła, kim on jest, od którego modlimy się, żeby Bóg nas wyzwolił, zbawił. Punkt 391 i kilka następnych o tym mówi. Kim on jest? Pismo Święte i tradycja Kościoła widzą w tej istocie, mówimy o diable, upadłego anioła, nazywanego szatanem lub diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga. Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi. To mówi Sobór Laterański IV. I dalej mówi katechizm, punkt 392. Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów. Ich upadek polega na wolnym wyborze, dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Podkreślmy to, wolny wybór. One, te duchy są wolne i w swojej wolności wybrały przeciw Bogu. Mówią, nie będę służył. Diabeł wierzy w Boga, wie, że Bóg istnieje, ale wierząc w Boga, nie żyje, że tak powiem, jak Bóg mówi, żeby żyć. Odbicie tego buntu, mówi dalej katechizm, znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców. Tak jak Bóg będziecie. Diabeł trwa w grzechu od początku i jest ojcem kłamstwa. I też dodajmy, drodzy Państwo, nie mówiąc o tym, kim jest szatan, diabeł, że nie jest on wszechmocny. To jest bardzo ważne, żeby go nie lekceważyć, jak powiedziałem, z jednej strony, nie banalizować go, nie spychać go tylko do poziomu szopki i jasełek, ale docenić, mieć świadomość jego możliwości. Ale uwaga, nie jest on wszechmocny. Pan Bóg jest wszechmocny. Diabeł nie jest Bogiem. Mówi katechizm, moc szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem. Jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem. Nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Chociaż szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Diabeł jest stworzeniem, on nie jest wszechmocny, a więc też nie możemy tutaj uczynić z niego Boga, który wszystko może. Nie. Mówi katechizm, punkt 2852, cytując świętego Ambrożego, mówi tak: Pan, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel, źródło wszelkich przewinień, nie zaskoczył was. Kto powierza się Bogu, nie obawia się szatana. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg jest mocniejszy. To jest, mówi nasza wiara, to mówi Słowo Boże i to dzisiaj też czytamy w katechizmie. Porównajmy go trochę, możemy porównać do psa na łańcuchu, który nas może porządnie, owszem, nastraszyć. Owszem, może nas pogryźć, zrobić nam krzywdę, o ile wejdziemy w obręb tego łańcucha, o ile wejdziemy w konszachty, w różne układy, w próby przechytrzenia go. Nie wchodź, bo cię pogryzie. Jeśli trzymamy się daleko od tego łańcucha, od jego zasięgu, jeśli żyjemy życiem sakramentalnym, to on nie ma do nas dostępu. Może szczekać, może warczyć, może straszyć, ale nic nam nie zrobi. Moc Boża, moc sakramentów nas chroni. I czytamy w katechizmie dalej. Zwycięstwo nad władcą tego świata dokonało się raz na zawsze w godzinie, w której Jezus dobrowolnie wydał się za nas na śmierć, aby dać nam swoje życie. Drodzy Państwo, zwycięstwo nad diabłem dokonało się. Diabeł już przegrał. To nie jest walka, która się toczy i nie wiemy, jak się ona zakończy. Diabeł już przegrał i on o tym wie. I my też powinniśmy o tym wiedzieć. Wiemy, ale nieraz zapominamy. Diabeł już przegrał na krzyżu. To już się dokonało, to już się stało. Sąd nad tym światem dokonuje się teraz i władca tego świata zostanie precz wyrzucony. I rozgniewał się smok na niewiastę, mówi Apokalipsa, ale nie ma władzy nad nią. Bardzo wymowne. Smok rozgniewał się na niewiastę. Diabeł się gniewa, jak ten pies na łańcuchu, szczeka, warczy, chce zrobić krzywdę. Ale nie ma władzy nad niewiastą, nad tą kobietą z Apokalipsy. Odnosimy to do Maryi, ale też odnieśmy do siebie. Nie ma nad nami władzy, diabeł. Jeśli żyjemy dla Boga, z Bogiem, próbuje, owszem, jest rozgniewany, ale nie ma nad nami władzy, o ile my mu na to nie pozwolimy, o ile nie otworzymy drzwi i go nie zaprosimy w nasze życie. Nowa Ewa, mówi dalej katechizm, łaski pełna za sprawą Ducha Świętego, jest zachowana od grzechu i zniszczenia śmierci. Niepokalane poczęcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, zawsze dziewicy. Dlatego diabeł tak bardzo nienawidzi Maryi, ponieważ nie ma w niej nic z niego. Wolna od jakiegokolwiek grzechu Maryja. Jest dla niego obelgą Maryja, jest obrazą, jest kimś, kogo on nie może znieść. Modlitwa do Maryi, modlitwa w chwilach pokus ma ogromną moc. To jest niewiasta, która zdeptała głowę węża. Już zdeptała, to się już dokonało. Głowę węża. I rozgniewał się smok na niewiastę, mówi Apokalipsa, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. Dlatego Duch i Kościół wołają: przyjdź, Panie Jezu, ponieważ Jego przyjście wybawi nas od złego. Czytamy dalej katechizm. Prosząc o wybawienie od złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, którego On jest sprawcą lub podżegaczem. W tej ostatniej prośbie Kościół zanosi przed Boga, Ojca, niedolę całego świata. Modlimy się, zbaw nas ode złego, a więc zanosimy przed Boga niedolę całego świata. Nie tylko myślimy o sobie, też, ale niedola całego świata. Też my żyjemy w tym świecie i jego sytuacja, świata, w którym żyjemy, przecież i na nas osobiście też wpływa indywidualnie. Prosząc o wybawienie od zła przygniatającego ludzkość, błaga o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa. Modląc się w ten sposób, Kościół uprzedza w pokornej wierze rekapitulację wszystkiego i wszystkich w tym, który ma klucze śmierci i otchłani, we Wszechmogącym, który jest, który był i który przychodzi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To są słowa też z mszy świętej, które słyszymy każdego dnia. Kościół już uprzedza to. To, co się dokona w chwili przyjścia, ostatecznego przyjścia Jezusa. Prośba o wybawienie od zła, modlitwa o uwolnienie od wszelkiego zła. To jest modlitwa bardzo ważna i, drodzy Państwo, sakrament pokuty tutaj daje nam Kościół konkretne narzędzie, aby uwalniać się od zła. Ogromna kwestia, drodzy Państwo, utraty poczucia grzechu. Nie sposób modlić się o uwolnienie od złego, jeśli nie mamy świadomości, że istnieje grzech, zło. To jest rzecz ważna, ponieważ powiedział już Pius XII, znamienne słowa, a więc wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu, że grzechem naszych czasów jest utrata poczucia grzechu. O tym pisze dość głęboko i szeroko Jan Paweł II w adhortacji o sakramencie pokuty i pojednania pod tytułem Reconciliatio et Penitentia w punkcie 18. Pisze o utracie poczucia grzechu. I pisze tak: nierzadko w historii przez dłuższy lub krótszy okres zdarzało się, że pod wpływem wielorakich czynników świadomość moralna u wielu ludzi była poważnie zaćmiona. Czy mamy prawidłowe pojęcie sumienia? Pytałem 2 lata temu wiernych, pisze Jan Paweł II. Czy nie grozi człowiekowi współczesnemu zaćmienie sumień, wypaczenie sumień, martwota, znieczulenie sumień? Zbyt wiele znaków wskazuje na to, że w naszych czasach takie zaćmienie istnieje, co jest tym bardziej niepokojące, że sumienie to, które nazwał Sobór najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, jest ściśle związane z wolnością człowieka. Stąd też sumienie w zasadniczej mierze stanowi o wewnętrznej godności człowieka, a zarazem o jego stosunku do Boga. W ten sposób, w tej sytuacji, w sposób nieunikniony, zaciera się także poczucie grzechu, będące ściśle powiązane ze świadomością moralną, z poszukiwaniem prawdy, z pragnieniem odpowiedzialnego korzystania z wolności. Wraz z utratą wrażliwości sumienia następuje również zaćmienie poczucia Boga. A kiedy zagubi się ów decydujący punkt wewnętrznego odniesienia, wrażliwość sumienia, zatrata się również poczucie grzechu. Drodzy Państwo, nieraz widzimy, szczególnie gdzieś, no może na zachodzie, nie chcę tutaj też jakoś może upraszczać, bo tam też jest wiele pięknych postaw i pięknych duchowych bogactw, ale gdzieś to też tam jest widoczne. Nieraz sami jesteśmy tam i widzimy i mówimy potem, no idą wszyscy ludzie, czy wiele, tak wiele osób idzie do komunii na zachodzie. Ale zapytajmy się, ile osób chodzi do spowiedzi? My sami, u nas, na naszym podwórku, chodzimy do komunii, ale czy chodzimy do spowiedzi? Właśnie to jest przejawem poczucia, zaniku poczucia grzechu, że taki przejaw bardzo taki namacalny, widoczny. Pójście, chodzenie wielu osób do Komunii Świętej, ale mało kto do spowiedzi chodzi, no bo mówimy, może my, ja nie mam grzechu, z czego się mam spowiadać? Popełniam może owszem jakieś błędy, ale żeby od razu grzech, a więc nie chodzą ludzie wierzący, katolicy, do spowiedzi. I pisze Jan Paweł II, zanikanie poczucia grzechu we współczesnym świecie jest również wynikiem dwuznaczności, w którą się popada, przyjmując niektóre wyniki wiedzy ludzkiej. Tak więc na podstawie niektórych twierdzeń psychologii troska o to, by nie obciążać winą czy nie hamować wolności, prowadzi do nieuznawania w żadnym wypadku jakiegokolwiek uchybienia. Wskutek niewłaściwej ekstrapolacji, czyli przeniesienia kryteriów wiedzy socjologicznej na inną dziedzinę wiedzy, w teologię, w wiarę, dodajmy od siebie, w wyniku tego dochodzi się do zrzucenia na społeczeństwo wszelkich win, od których uwalnia się jednostkę. Czyli nie ja jestem winny, winne jest społeczeństwo, takie mamy czasy, bo tak wszyscy robią, tak mówimy i umywamy ręce jak Piłat. Nie ja jestem winny. I pisze dalej Jan Paweł II. Podobnie pewien rodzaj antropologii kulturalnej poprzez wyolbrzymianie skądinąd niezaprzeczalnych uwarunkowań i wpływów środowiskowych, czyli owszem, one są historycznych, oddziaływujących na człowieka, nazbyt ogranicza to ta postawa jednak odpowiedzialność człowieka, nie uznając, że człowiek, że to człowiek jest zdolny do wykonywania aktów prawdziwie ludzkich. A więc to człowiek podejmuje decyzję na końcu. Owszem, jest kontekst, są różne sytuacje. Mówimy też w Kościele, mówi się w teologii o strukturach grzechu, które nas gdzieś tam wciągają, owszem, ale to nie struktury grzeszą. Na końcu tych nawet struktur grzechu, bardzo nieraz złożonych sytuacji, globalnych, światowych, lokalnych, rodzinnych, na końcu gdzieś u fundamentu jest człowiek, który podejmuje decyzję, że takie struktury się utrzymują, że one trwają, że dokładamy od siebie swoją cegiełkę do budowania tych struktur grzechu. Na końcu jest człowiek, to człowiek podejmuje decyzję. Jest to akt ludzki, czyli akt świadomy i dobrowolny grzech. To nie struktury grzeszą. A więc takie zrzucanie winy z siebie na kontekst, na sytuację, owszem, to jest, ale nie ma determinizmu. Nikt nie jest zmuszony, aby grzeszyć, a przynajmniej powinniśmy starać się tę sytuację stopniowo zmieniać, starać się podejmować kroki, uruchamiać proces wychodzenia z tych struktur grzechu, zmiany z tych struktur grzechu w skali mikro czy w skali makro, jakkolwiek by się to nie działo. Utrata poczucia grzechu jest zatem jakąś formą lub owocem negacji Boga, zerwania więzi własnego życia z Bogiem. Jakie są powody tego odrzucenia grzechu? Wskazuje konkretnie Jan Paweł II w tej adhortacji. Mówi tak, odrzucenie w imię dążenia do osobistej autonomii lub jakiegokolwiek odniesienia do transcendencji, odrzucenie poczucia grzechu, wyniesienie na wyżyny własnej autonomii, moja samorealizacja, nikt poza mną, nade mną nie istnieje, nie może mi nic nakazywać. Dalej, odrzucenie podporządkowania się wzorcom etycznym. To znaczy, to ma miejsce, podporządkowanie się wzorcom etycznym narzuconym przez powszechną zgodę czy zwyczaj. Nawet jeśli sumienie moje się, indywidualne się burzy, potępia, ale się podporządkowuje. Dalej, dramatyczne warunki ucisku społeczno-ekonomicznego, w jakich żyje wielka część ludzkości. I z tego nieraz rodzi się tendencja do dostrzegania błędów i win jedynie w wymiarze społecznym. I dalej, kolejny powód tego zaniku poczucia grzechu. Zatarcie się idei Ojcostwa Bożego, zatarcie się idei panowania Bożego nad życiem człowieka. Ten Bóg gdzieś nam tak, gdzieś się staje kimś odległym. Już w to nie wierzymy, że Bóg jest Ojcem, że Bóg istnieje. Drodzy Państwo, oczywiście tutaj też kwestia, jeśli mówimy o kwestii wyjścia z grzechu, uwolnienia się od zła, kwestia też taka jak modlitwa o uzdrowienie, którą mamy nieraz w naszych kościołach, o uzdrowienie z grzechu pokoleniowego. Są takie modlitwy, czy były. Jest dokument Konferencji Episkopatu Polski mówiący na ten temat z roku 2015, sprzed 3 lat, który te rzeczy nam bardzo jasno ustawia, który streszczam teraz, o co chodzi w tym dokumencie, jaka jest stanowisko Kościoła. Mówi, grzech jest indywidualny. Grzech jest indywidualny. Nie ma takiego czegoś, że ja odpowiadam za grzech moich rodziców, dziadków, przodków. Gdzieś tutaj jest pomieszanie psychologii i wiary. czym innym są pewne uwarunkowania społeczne, psychologiczne, a czym innym jest odpowiedzialność moralna, bo na tym poziomie mówimy o grzechu, na poziomie moralnym. O tym mówi Pismo Święte, o tej indywidualnej odpowiedzialności za grzech. I to jest dokument, jak powiedziałem, z 2015 roku. Grzech jest czymś indywidualnym, musi być świadomość, musi być wolność, dobrowolność, aby można było mówić o grzechu. Jeśli nie ma tych elementów, nie można mówić o grzechu. Nieraz jest zło, obiektywnie patrząc jest zło, ale jeśli nie ma w tym mojej świadomości, nie ma w tym mojej decyzji, to tam nie ma grzechu. Wypadek drogowy, ktoś komuś zrobił krzywdę, jest zło, stało się zło, ale jeśli to nie było zawinione, nie z winy czyjejś, to nie mówimy o grzechu. Nawet jeśli ktoś, kto jest sprawcą wypadku, czuje w sumieniu, właśnie może nie w sumieniu, ale w świadomości, w psychice fatalnie się, to nie jest na poziomie moralnym. Nie mówię oczywiście o sytuacji zawinionej, to jest coś zupełnie innego. Chcę pokazać różnicę między wymiarem psychologicznym a wymiarem moralnym. Kiedy mówimy o kwestii uwolnienia się od grzechu. Drodzy Państwo, tyle katechizmu. Jeszcze został nam jeden punkt, ale już czas nas nagli. Może niech tyle wystarczy. Punkt ostatni, który nam pozostał, 2854. Zachęcam, żeby też do tego punktu zajrzeć i sobie go jeszcze może doczytać.